Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Nikodem Zegzda, podcast wieczorową porą o godzinie 9 rano na żywo na Twitter Spaces. Jest ze mną Mateusz, Mati Winetu z Cardano Fans. Mateuszu, już udzielam Ci głosu i witam Cię bardzo serdecznie. Powiedz, jak się dzisiaj czujesz? Mamy piątek rano, prawie weekend. Jak się dzisiaj masz?
Witaj, dobrze się mam. Jeszcze jeden dzień pracy i trochę... No, albo innej pracy, ale no wiesz jak to jest.
No właśnie, u ciebie dużo się dzieje, dużo projektów. Kiedy ty odpoczywasz, Mateusz?
No, odpoczywam trochę, no jak się ma dzieci, to się odpoczywa z dziećmi, nie? A potem wieczorem.
To nie jest taki odpoczynek, wiesz. Teraz wiem, bo 5 dni byłem, słuchaj, z dziećmi sam, bo żona wyjechała na kilka dni. No i powiem Ci, że gdyby nie to, że mi przygotowała tam, wiesz, posiłki i tak dalej różne, to mogłoby być ciężko. I nawet sobie wolne od pracy zrobiłem, bo bym nie pogodził, rozumiesz?
No tak.
Szacunek tutaj dla kobiet wielki, no nie?
No, wielki szacunek, tak. To jest... No, dzieci to potrafią dać w kość. No ale jakoś się daje pogodzić różne rzeczy.
No to świetnie, cieszę się. Dzisiaj mamy trochę tematów, tak sobie pisaliśmy przed tym naszym live'em, o czym byśmy porozmawiali, i takie kierunki to jest właśnie to potencjalne przejęcie Coinbase'a, trochę o Indigo, trochę o Hydrze, trochę o upadku Orbisa, może trochę o płynności, generalnie o protokole i tak dalej. Może zacznijmy od tego tematu właśnie Coinbase'a, bo to jest właściwie temat z wczoraj, jeśli chodzi o naszą strefę czasową. Pojawiła się informacja, że Coinbase jest na sprzedaż za 200 milionów dolarów, no i Charles Hoskinson...
Nie, Coinbase, chyba tylko mówisz o Coindesk.
Coindesk, przepraszam, tak, a widzisz, pomyliło mi się, na szybko wpisałem tutaj nawet Coinbase w nazwie. Tak, Coindesk, tak, okej, okay, dzięki za poprawienie. Więc jest, bo Coinbase to jest giełda, a Coindesk to jest medium, co nie? No, w każdym razie za 200 milionów dolarów do wzięcia, no i tam Charles tam bardziej w kierunku 50 i mówi, że się mocno zastanawia, czy jesteś jakby, trzymasz rękę na pulsie w tym temacie i wiesz, co się dzieje tutaj.
No tak, znaczy trzymam rękę na pulsie, no wiem, co się dzieje, ale mam takie mieszane uczucia trochę co do tego wszystkiego, powiem szczerze. Z jednej strony to może być dobry pomysł, z drugiej strony nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, bo chodzi o to, że jeżeli to przejęcie by nastąpiło już niezależnie za jakie pieniądze, no to ludzie się dowiedzą o tym, tak, i teraz zobaczą na przykład, że o Cardano jest, powiedzmy, tak, więcej pisane, no to też będzie jakby, teraz na przykład w ogóle nie jest pisane o Cardano i oczarniane jest na przykład, tak, a wtedy będzie na przykład więcej pisane, tak. No i to też doprowadzi do tego, że ludzie też z drugiej strony nie będą wierzyli, no, bo to jest trochę, no, tak, jak mi się kojarzy, wiesz, w Polsce jak jest, nie? Zależnie, która partia rządzi, nie? Albo mamy PiS, PO, albo tam, niestety, znaczy inne partie, to tam trochę gorzej, wiesz, jak to jest. Chociaż tam są trochę koalicje i tak dalej, ale wiadomo, o co chodzi, nie? No i jak jedna partia wejdzie, no to polską telewizję i polskie radio zmieniają jakby pod tą partię, nie? Jak druga partia wchodzi, to zmieniają też pod tą partię, nie? No i tutaj są głosy, że jeżeli to nastąpi, no to wiesz, będzie zmiana partyjna, że tak w cudzysłowie, tak sobie żartuję oczywiście, nie, to nie jest zmiana partyjna, ale o to samo chodzi, nie? Więc pod tym względem to średnio, ale pod względem tego, czy rzeczywiście można byłoby bardziej obiektywnie wtedy przedstawiać informacje, no pewnie, że można byoby. I Charles być może tak zrobi. Trudno mi powiedzieć, bo widzisz, rzeczywistość jest taka, że trudno te rzeczy jest wypośrodkować. Czy na przykład słyszysz, żeby Charles też często opowiadał o zaletach Ethereum, nie? Robił na przykład streamy na temat, jaki wspaniały jest Ethereum na przykład, tak?
No.
Bo nie,
no
robi
nie, ale nie wiem, czy oglądałeś tego właśnie jego live'a, co on tam przez 15 minut opowiadał o tej swojej wizji. Czy widziałeś ten filmik?
O Ergo, blockchainie?
Nie, 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 właśnie o CoinDesku, Charlesa.
No widziałem trochę tam.
Jak
Nie,
on tam
słuchaj.
sobie to wyobraża, nie? On tam mówi, że wyjdzie to, że każdy artykuł to by mógł być NFT, że tam różne blockchainy, powiedzmy z pierwszej setki, mogłyby mieć swoje jakby też działy i wokół tego jakby ten. I tam gdzieś tam mówi o tym, że właśnie dzięki zastosowaniu NFT można by było nie dość, że śledzić wątki jakby historycznie, co jeszcze dodatkowo jakby
Aha.
to właśnie dzięki zarządzaniu społecznościowemu jakoś jak to się mówi, właśnie uniknąć tych wszystkich
A,
elementów takiej
rozumiem.
stronniczości. No i
No
tak już
to
wizja dosyć ciekawa, no nie?
przyznam ci się, że nie oglądałem, dlatego że myślałem, znaczy tylko początek zacząłem oglądać, bo myślałem, że to znowu do tego samego doprowadzi. To znaczy, że wiesz, tak jak to my dzisiaj mamy w krypto, wiesz o co chodzi, nie? Że tam, nie wiem, Witalik ma coś tam i tam, no wiadomo o co chodzi, no więc wizja bardzo fajna, zresztą tam o Twitterze też miał fajne wizje. W ogóle powiem szczerze, że to jest w ogóle duża zaleta Charlesa, naprawdę wiadomo, Charles ma tam swoje, ale generalnie powiem, że jeśli chodzi o jego wizje, to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I zresztą to jest jeden z powodów, dla którego część z nas jest w Cardano. Część z nas nie lubi w ogóle Charlesa, ale nadal jest w Cardano, ale no i okej, to też jest okej. Ale chcę powiedzieć, że tak, no nie oglądałem tego, to dopiero wczoraj wyszło i nie wiedziałem, że on będzie o tym opowiadał, ale to z tego, co mi teraz mówisz, to zapowiada się ciekawie, żeby właśnie uniknąć tych. Wiesz, ja do dzisiaj pamiętam, jak ta, Boże, jak ona miała na imię, z PiSu, poprzednia pani premier,
No, Beata Szydło.
Beata Szydło. Słuchaj, rządziło PO, tak? I to była zmiana władzy, bo już wiadomo, że PiS wygrał, nie? No i ta Szydło przyszła do telewizji. Ja generalnie dużo telewizji nie oglądam, ale raz oglądałem wiadomości. Jeszcze wtedy nie było Jacka Kurskiego, tylko był stary zarząd w telewizji polskiej. I ona mówiła: no, jak to my teraz zrobimy tutaj, że będzie właśnie przedstawiane z jednej i z drugiej strony, a nie tylko wersja PO, tak? No przepraszam bardzo, ja nie chcę
No
być
tak.
tutaj za bardzo polityczny, bo nie chcę ludzi obrażać, ale to, co się stało z telewizją polską po przejęciu władzy przez PiS, no to na pewno to nie było wypośrodkowanie opinii. Tylko tyle mogę powiedzieć.
No tak, i tego samego się obawiasz. No wiesz, no ja też powiem ci szczerze, że jestem jakby realistą, ale z drugiej strony bardzo mi się spodobała ta wizja. Nie wiem, jakby to technicznie mało wyglądać. Może ty masz jakąś wiedzę szerszą, że każdy artykuł byłby osobnym NFT, no nie? I co w
Nie,
związku
no
z
można
tym?
tak zrobić,
No
można
i
tak
co
zrobić.
by to dało tak naprawdę, jakby z twojego punktu widzenia, w jaki sposób to by wpłynęło na ten obiektywizm potencjalny według
No,
ciebie?
można by pewne rzeczy tutaj ciekawe robić. Można by na przykład jakieś DAO zrobić, jakieś głosowanie na to. I na przykład ci ludzie, którzy, znaczy, jeśli by więcej ludzi zagłosowało za danym artykułem, to byłby bardziej wypozycjonowany. Jeśli mniej, to by w ogóle go nie było. Czyli można byłoby taką, wiesz, mówiło się, że Web2, nie, to jest tak naprawdę, że użytkownicy zaczęli się w sieci udzielać. Nie? Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale Web1 to było tak, że nie. A tutaj Web3 to nie tylko, że się udzielać ci
Ale z
użytkownicy, ale
własnością, nie?
tak, również mieć wpływ na te decyzje, które są tam, nie? Czyli w Web2 nadal decyzyjność była po stronie, jest przecież Web2 nadal jest w większości, ale decyzyjność jest głównie po stronie managementu, prawda? Product ownerów, w tych Amazonach, wiesz, w tych Facebookach i tych różnych. A Web3 próbuje jakby zastąpić tą częściową decyzyjność, bo wszystkiego się nie da, ale część się da, przez użytkowników, żeby oni mogli na tą platformę wpływać. I generalnie to jest bardzo ciekawy pomysł, tylko jest jedno ale, podobnie zresztą to ale było w Web2, że jeżeli sobie połączysz te wszystkie rzeczy, które my robimy w Web2, plus te wszystkie rzeczy, które na nas czekają w Web3, to właściwie jest praca na cały etat, nie? Więc, a czy praca? Po prostu jest roboty na cały etat, bo dużo rzeczy można robić, nie? I zresztą są takie głosy, że jednym z zagrożeń Web3 to jest po prostu, znaczy nie wiem, czy zagrożeń to jest właściwe słowo, ale że po prostu nie starczy nam czasu w ciągu dnia, żebyśmy mogli na przykład udzielać się, nie? Na tylu platformach, na tylu rzeczach. Ale z drugiej strony, wiesz, na świecie jest 6-7 miliardów ludzi, więc
Eno chyba
część,
z 8.
no może 8 już nawet, więc część ludzi będzie to robiła, część ludzi będzie tamto robiła, więc w tym sensie wizja Web3 ma szansę, ale na razie jest jeszcze. Tak, znaczy mam pomysły też, ale wolałbym też posłuchać tego wideo odnośnie Charlesa, dlatego że jeśli chodzi o wizję, no to Charles ma bardzo, bardzo ciekawe wizje.
No, bardzo
No.
ciekawe. No wiesz, no jakby właśnie pytanie, czy na ile ta marka właśnie jest też, powiedzmy, rozpoznawalna, no jest znana, umówmy się, Coindesk. Natomiast czy to faktycznie byłoby korzystne, nawet gdyby to przejęcie nastąpiło, czy nie lepiej budować swoje? On też o tym mówił, że za 50 milionów dolarów można by było zrobić coś swojego i generalnie jakby, wiesz, to wypromować. No ale dobra, no zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Jestem bardzo ciekaw, w jakim to kierunku pójdzie. Zresztą pamiętasz, że ty mnie pytałeś tydzień czy 2 tygodnie temu, jakie są według mnie największe wyzwania w Cardano. Pisaliśmy na ten temat. Ja mówiłem między innymi, że powinien być jakiś medium, no nie? Które by było takie właśnie
No tak.
bardziej obiektywne, co nie? Wspierające gdzieś tam właśnie nie tylko, znaczy, bo też jest tak zwany hidden agenda, nie? Czyli ta ukryta agenda,
No
którą większość
tak.
mediów realizuje. Co mówisz o tym Web 2 to w ogóle, i Web 3, to w ogóle to całe Web 3, te wszystkie Solany, Soluna Vaxy, i to wszystko to jest Web 2, tylko opakowane w Web 3, a to jest dokładnie to
Tak.
samo i to jest jeden wielki po prostu badziew, więc nie o taki blockchain walczyliśmy. Nie
No
po to
nie, nie o taki walczyliśmy.
Bitcoin powstał, co nie? Więc
I w ogóle tak w związku z tym to się, wiesz, raczkuje jeszcze to wszystko, to jest po pierwsze.
tak.
Ale po drugie jest jeszcze inna taka rzecz, która mnie osobiście trochę, wiesz, smuci, przeraża. Wiadomo, ludzie są różni, tak? Więc nie można generalizować, ale jest duża część użytkowników, niestety, no takie są realia, na której nie zależy na takiej wolności i tak dalej, żebyśmy na tej takiej liberalizacji jakby, nie? Tylko po prostu zależy na tym, żeby się dorobić, nie? I część z tych ludzi, wiesz, dorobienie się to zawsze ma kilka aspektów, nie? Bo można, jeżeli my mówimy jako liberałowie na przykład o czymś, zakładając, albo liberałowie mówią, to oni też mają aspekt finansowy tak naprawdę na myśli, ale w innym sensie niż inni. Raczej takim wolnościowym, długofalowym po prostu budowaniu, nie? To trochę jak porównasz komunizm do kapitalizmu, nie? Jeżeli kapitalizm wchodzi do danego kraju, zresztą co widzieliśmy w Polsce, no na początku to jest w ogóle tragedia, nie? Ludzie po prostu, wiesz, jest dokładnie odwrotnie. Ogromne cierpienie na początku, nie? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Potem, z czasem, jak jest kapitalizm budowany, no to następuje poprawa. No i podobnie jest tutaj różnica. Takie krótkofałe zadowolenie w stosunku do długofałego zadowolenia właśnie. Z tego, żeby się jakby tej korupcji więcej pozbyć. Mówiliśmy o tym w poprzednim epizodzie też i tak dalej, nie? Ale czekaj, bo teraz skupiłem wątek. Możesz o
Dzisiaj
czym mówić?
dużo o polityce gadasz.
No wiesz,
Ciekawe to.
aha, bo
Ciekawe.
mówiliśmy o Solanie. No
Tak.
tak, dlatego że to można porównywać, powiedzmy, to, co my tutaj próbujemy robić do tego. Ja na przykład patrzę na tradycyjną politykę, porównuję do tego, co się dzieje w tym takim, jak to mówisz, Web 2.1, czy jak my to nazywamy. No i jest dużo podobieństw, że wiesz, jeżeli ja na przykład tylko mam Ethereum, na przykład załóżmy, tak, hipotetycznie, no to w ogóle nie będę mówił o Cardano, to jest straszny protokół, w ogóle nawet nie researchuję go i tak dalej, nie? I odwrotnie, ludzie mają na przykład tylko Cardano, nie? I już w ogóle na przykład Ethereum to straszne, wszystko źle zrobili i tak dalej. Ale jak to zwykle w życiu bywa, prawda jest zawsze gdzieś po środku, nie? I tutaj jest problem, jak jak zrobić, żebyśmy, wiesz, nie wiem, my mamy tyle lat już takich tradycyjnych systemów i zaszłości z tradycyjnych systemów, że te blockchainy jak Polygon, Solana i tak dalej, które właśnie bardziej przychodzą z tradycyjnego tego myślenia. Fundacja ma, wiesz, miliony, jeśli nie miliardy w przypadku Polygona i Solana i pakuje to we wszystko, co się da. A my, wiesz, Fundacja Cardano ma w sumie małą ilość środków i raczej mówi, no to musisz pójść do katalista, albo musisz pójść gdzie indziej poprosić o te środki, bo wiadomo, Cardano ma swój własny skarbiec, nie? No to wiesz, to jest tak trochę.
Czy chyba największy nawet społecznościowy skarbiec w ogóle na całym rynku krypto, tak?
No tak, to jest, słuchaj, bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo oczywiście, że łatwiej jest wydawać środki w sposób centralizowany. Ty myślisz, że ja nie mam listy 10-20 projektów, które od razu mógłbym, jakbym miał dostęp do środków, mówię hipotetycznie, proszę bardzo, z tym zespołem pogadać, z tą firmą, oni budują to, ci budują tamto, ci budują tamto. Nie ma problemu. Wydać pieniądze i nie mówię, że nawet źle wydać, nawet dobrze wydać i nadzorować potem te projekty. Oczywiście, że mam takie listy i wiem, że część tych listów jest nierealna i raczej trzeba, wiesz, patrzeć, o, może ktoś na Twitterze coś o tym wspomni, to do niego zagadać, hej, może. O, widzę, że coś podobnego chcesz budować, o czym my myśleliśmy i tak dalej, nie? Czy tam małe oczywiście środki, to może i można by, bo tam nie jest tak, że fundacja w ogóle nie ma pieniędzy, oczywiście, że są pieniądze, ale to są małe pieniądze, ale główny nacisk jest postawiony na to społecznościowe finansowanie, nie? Więc budowanie tego jest bardzo czasochłonne, bardzo, bardzo nieprzyjemne i nieefektywne czasami, tak?
No zgadza się. No i to wymaga też dużej edukacji, dużej świadomości. Okej, słuchaj, przejdźmy w takim razie może do kolejnego wątku. Porozmawiajmy troszeczkę o protokole Indigo. Co ty na to?
No, dobrze, jasne.
No tak, bo
No.
Indigo wystartowało, pojawiły się też pierwsze asety, tak? Jakby syntetyk Ethereum, syntetyk Bitcoina, jakieś tam pierwsze stablecoiny. Jak ty w ogóle patrzysz na ten projekt? Jak go oceniasz?
No to jest, znaczy, ja mam, zależy jak do tego, ja mam kilka perspektyw na to, tak? Generalnie perspektywa pierwsza, no to jest oczywiście super protokół. Z punktu widzenia tego, że powiedzmy, że w DeFi na innych blockchainach, prawda, są tak zwane syntetyki. Nie wszyscy słuchacze tutaj wiedzą, więc w ogóle należałoby w ogóle zacząć od definicji syntetyka, tak? Co to są syntetyki? Jakie są zalety i wady syntetyków? Syntetyki to są takie aktywa, które podążają po prostu za ceną prawdziwego aktywa, nie? Czyli jeżeli masz syntetyka, jeżeli masz na przykład syntetycznego dolara, to tak naprawdę nie masz tego dolara, tylko masz to, że ten syntetyk podąża za ceną tego dolara, tak? I teraz tak, jak się oczywiście to słyszy teraz, to człowiek myśli, no tak, ale to jest straszne, co to znaczy, że ja nie mam dolara? I dlaczego to byłoby w ogóle fajne, dlaczego syntetyki są w ogóle fajne? No to, że się nie ma dolara albo nie masz danej akcji, na przykład, bo syntetyki też mogą się odnosić na przykład do różnych spółek giełdowych, prawda? Nie masz tej akcji, nie możesz być akcjonariuszem, ale cena tego syntetyka będzie podążała za ceną akcji, tak? Dlaczego to jest dobre? To jest dobre szczególnie do tak zwanego RealFi i do systemu, znaczy do krajów albo dla ludzi, którzy nie mają po prostu dostępu do systemów finansowych, jak my mamy. Znaczy jeden z powodów, dlaczego syntetyki są fajne. Czyli jesteś sobie, wiesz. Nie wiem, w jakimś krajach rozwijających się, masz dostęp do portfela Cardano, tam Ethereum, jakiegokolwiek i możesz po prostu kupić takiego syntetyka, tak? I nie musisz mieć produktów finansowych w tym danym kraju i będziesz mógł nadal nawet lokować to jako myśląc o przyszłościowo swojej emeryturze. Bo syntetyki również mogą być na ETF-y na przykład, nie? Możesz jakby, tego nie mamy oczywiście w Indigo jeszcze, ale na początku chciałem w ogóle zacząć od definicji syntetyka. To jest jeden z powodów. Drugi powód, no to jest taki, że no po prostu można to wykorzystywać jako zabezpieczenie kapitałowe, tak? Bo po prostu mając syntetyka, to mamy tak jakby, jakbyśmy mieli tego dolara, albo jakbyśmy mieli te Ethereum i tak dalej. W tej chwili w Indigo są trzy syntetyki, z tego co kojarzę, to jest EUSD, to jest IBTC i ETH, tak? Czyli Ethereum, dolar i Bitcoin, innymi słowy mówiąc. No i protokół jest, z tego co widzę, dość dopieszczony, dość zaawansowany, chociaż tam jeszcze chłopaki pracują nad ciekawymi rozszerzeniami, ale już odpalili to. No i cieszę się za każdym razem, kiedy takie protokoły powstają, bo im więcej tych protokołów, tym wiadomo. Tym więcej udaje nam się przyciągnąć użytkowników. Ja wczoraj nawet patrzyłem trochę na Wink Riders i zacząłem patrzeć, jak to wygląda z tym tak zwanym spreadem, nie? I byłem bardzo miło zaskoczony, że spread zdecydowanie zmalał w przypadku pary Cardano do IUSD, czyli do IUSD. Czyli, że straty w przypadku przekształcania, jak to się mówi, slippage, prawda, na giełdach, nie? A ja to mówię po prostu spread, tak? Bo to się też spread mówi na to. To jest bardzo mało, znaczy bardzo mały jest już ten spread, nawet na większych kwotach. No wiadomo, im większa kwota, tym większy spread, ale generalnie nie jest. Jest to poprawa w stosunku do tego, co widziałem tydzień, dwa, trzy temu. Czyli ta płynność finansowa się zwiększa jakby na protokole Indigo, przynajmniej na tej parze. Odnośnie do pary BTC i Ethereum, to tam jeszcze słabo wyglądała sytuacja. Więc jeszcze potrzebujemy tej płynności. A propos płynności finansowej, bo to też był jeden temat, który chcieliśmy poruszyć, prawda? Pamiętasz? To właśnie dosłownie informacja z dzisiaj, z Twittera, że jakiś fundusz hedgingowy czy coś takiego zainteresował się Cardano i mają zamiar jakby zwiększać płynność na DeFi do Cardano.
O,
Więc
ciekawe, co to za fundusz, kojarzysz, nie pamiętasz?
retweetowałem to, wrzucę ci nawet, albo możesz
Już
na
wchodzę na
moim.
ten profil.
Albo na Twitterze u mnie zobaczysz, albo wyślę ci po prostu. Chyba, że tutaj mogę jakoś to podlinkować, bo wiem, że są
Wiesz
jakieś.
co, jakoś tutaj podrzucę to zaraz. Wchodzę na twój profil i zaraz to podlinkuję.
No. Więc to się rozkręca. I miejmy nadzieję, że coraz więcej ludzi i tak dalej będzie to robiło, bo w Cardano jest fajna sprawa, tak? Że jak dajesz tą płynność, to również stejkujesz jednocześnie. Czyli to nie jest tak, że jak dostarczasz płynność dla DeFi, to musisz przestać stejkować, jak to jest w innych protokołach. Ty dodatkowo możesz stejkować jeszcze, nie? Tylko, że różnie te protokoły działają odnośnie do którego pula stejkujesz. Niektóre protokoły mają swój własny pool, inne na przykład pozwalają społeczności wybierać, do którego stake pula stakeowane są te środki na smart kontrakcie, nie? Bo generalnie jak adres smart kontraktu w Cardano składa się z dwóch części, nie? Część tak zwana payment part i staking part. Więc twórcy aplikacji zdecentralizowanych po prostu mogą w sposób centralizowany bądź decentralizowany zadecydować, do jakiego stake pula dany protokół DeFi stakeuje, nie? I to jest fajna rzecz, czyli nie tylko masz te 3-4%, ale masz dodatkowo również ten przychód, który masz z tego, z dawania płynności po prostu na DeFi.
No. Szukam tego twojego posta, ale nie widzę go.
Nie widzisz, tak?
Kiedy go retweetowałeś?
No dzisiaj właśnie rano.
Tak, to nie widzę go jeszcze.
To jest od Pablo niejakiego.
Na Pablo. PGB is the proof of concept of novel decentralized vault portfolio.
Management. Nie. Utility is a king.
No tak. To ja czytam już dalszą część. Okej, czyli to jest to. Dobra, to już kopiujemy i podrzucamy.
No ja już rzuciłem to.
Tak? A,
no, już podlinkowałem teraz, można to zobaczyć. No.
O, super.
Nie wiem, co to jest za firma PBG, Capital Hedge Fund Team, ale no to tak coś tam się zaczyna, no, w tym sensie. Ale czy to jest dobrze, czy źle? No, po części to jest na pewno bardzo dobrze, ale po części takim ideałem, moim zdaniem, to jest to, jak duża ilość ludzi, po prostu masowo, mówię tutaj o tysiącach, milionach ludzi, jeśli oni dostarczają tej płynności, aniżeli jest jedna firma na przykład, nie, albo dwie, trzy na cały świat, które dostarczają płynność, nie, do Ethereum na przykład, czy coś. Bo wtedy ta koncentracja kapitałowa jest bardzo duża, nie. Ale no wiadomo, nie od razu Rzym zbudowano, nie. Dla ludzi to jest w ogóle trudniejsza też rzecz, dlatego że muszą zrozumieć w ogóle, jak DeFi działa, wiesz, bo dlaczego miałbyś dostarczać płynność, jak nie rozumiesz, wiesz, jakie są ryzyka tego i tak dalej. A dużo inwestorów detalicznych po prostu mimo wszystko nadal jeszcze nie rozumie, jak to wszystko działa. A stejkowanie jest w Cardano, jak dobrze wiesz, bez slashowania, tak? Czyli jest właściwie bez żadnego ryzyka, tak? Nie możesz stracić środków w Cardano stejkując. Jest to niemożliwe po prostu. Możesz tych środków nie zyskać, ale ich na pewno nie stracisz. Jeśli pool będzie słabo działał w Cardano, to będziesz miał zerowy przychód, ale nie możesz stracić. Nie możesz mieć nagle 1000 ADA, a będziesz miał 900 ADA, nie? Ale to wiadomo, to są takie rzeczy, które ty już dawno wiesz, ale część użytkowników, która nas słucha, może jeszcze tego nie wiedzieć, nie? No ale mówiliśmy o Indigo, no, tak więc...
A powiedz mi, jak ty to zrobiłeś, jeszcze, Mati, powiedz mi jeszcze jedną rzecz taką techniczną. Jak ty to zrobiłeś, że ten link się pojawił tak jakby tutaj na tym live'ie tutaj na górze? Gdzie ty to podrzuciłeś? Gdzie ty to wkleiłeś?
Ja wszedłem po prostu na tweeta tej osoby i tam kliknąłem prawym nacisnąłem na komórce, pojawił mi się pop-up i share tu kryptowaluty wieczorową polą. Czyli po prostu w pop-upie się pojawiło.
O, dobre, ty, faktycznie udało mi się teraz też. Dobra, dzięki. Wrzuciłem ten filmik tego Charlesa, o którym mówiliśmy też. No to super, bo można linkować faktycznie do tych wydarzeń, fajnie. Okej, dobrze, sorry, ale po prostu jakby mega mnie to zaciekawiło, a widziałem to na innych space'ach, więc dlatego pytam, jak to zrobiłeś.
Nie, no spoko.
Nie no, kurczę, niesamowita sprawa, człowiek się cały czas uczy. Okej, no to dobra, czyli jeśli chodzi o tutaj o tą płynność, bo ja ostatnio czytałem też, powiem ci, taki artykuł, jakieś tam wywody kogoś tam, jest taki gostek, jest tak strasznie gdzieś tam, niby jest ze społeczności, ale jeździ po tym Cardano cały czas. Nawet handle tam jakiś używa, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, coś tam komentowałem i właśnie on narzekał, że płynność ucieka z Cardano i że w ogóle jest dużo skamu. Ja tam zapytałem go, czy to nie jest konsekwencja po prostu tego, że to jest zdecentralizowany system otwarty i każdy może budować na nim co chce, no nie?
Zdaniem nie ma, moim zdaniem wcale nie ma dużo skamów. Zależy do czego porównujesz, tak? Jeżeli porównujesz do takiego świata rzeczywistego, no to tak, można powiedzieć, że jest więcej skamów. Ale jak porównujesz do Binance, Smart Chain, jak porównujesz do Ethereum, ja wcale nie uważam, że jest więcej skamów. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o odpływ płynności, to jest po prostu nieprawda, tak? Bo jak patrzysz na statystyki, to wcale tej odpływu, tej płynności z DeFi nie ma.
No właśnie.
Raczej jest wzrost płynności, tylko ten wzrost jest mały, ale jest. Jeśli popatrzysz na DeFi Llama, na statystyki, ludzie sobie mogą otworzyć, nie muszą w mi wierzyć, no to jest mały wzrost płynności. No, no dobrze, był teraz malutki odpływ, ale to raczej wynikał z tego, że po prostu, czekaj, bo ja zobaczę to, nie, patrzę teraz na ADA, bo nie można patrzeć na dolary, dlatego że jak patrzysz na dolary, no to jest zależne od ceny danego aktywu, ale jeżeli popatrzysz sobie na ADA w tej chwili, jestem na DeFi Llama, no to jest tak zwany sideline, no, to nie ma żadnego odpływu płynności, tak? Nawet patrząc na listopad poprzedniego roku, no to w ADA był, jest wzrost płynności, wręcz przeciwnie.
No
dlatego,
właśnie.
że w listopadzie, pod koniec listopada było około, ile tu jest, 166 milionów ADA, a dzisiaj jest 206 milionów. No to nie można powiedzieć, że jest odpływ płynności. Natomiast jeżeli porównamy sobie oczywiście do poprzedniego roku, na przykład do czerwca, no to tak, tutaj nastąpił odpływ, ale ten odpływ nastąpił, ponieważ nastąpił hack bridge'a, nie wiem, czy pamiętasz.
Tak, Wings Rider, nie?
Znaczy nie, to nie była wina jakby Wing Riders, tylko Nomada.
Ale na ich jakby na ich gdzieś tam z nimi powiązany protokół, tak?
Z nimi powiązany protokół, oni Nomada wrzucili, to był most, który po prostu został wykorzystany, i ten MET USD, nie wiem, czy pamiętasz ten, czy to był MET USD, czy w każdym razie któryś z tych rapowanych stablecoinów, tak, został zhakowany, no i ludzie potracili środki. To był taki jedyny hak słynny, który mieliśmy wokół ekosystemu Cardano, nie? Bo na ekosystemie Cardano generalnie nie ma, ja nie wiem, nie słyszałem o żadnych hakach
No, nie było
generalnie.
jeszcze do tej pory, nie było.
Tak. Natomiast to był taki jeden, który był z nami związany, dlatego że mimo tego, że dotyczył jakby tego bridge'a, no to ten bridge był połączony do płynności u nas, bo były te wrapped assets tak zwane, nie wiem jak to przetłumaczyć po polsku, nie?
No takie asety gdzieś tam, no ciekawe,
opakowany,
to jest
opakowany
jakby,
dolar
nie?
był po prostu.
Tak.
Tak, opakowany dolar z tego bridge'a pochodzący. I wtedy, jak ten hack nastąpił, no to widzimy wyraźny spadek. 261 milionów ADA nagle spadło na 178 milionów dosłownie w przeciągu 2-3 dni. No to, tak? A potem już był sideline i teraz trochę zaczęliśmy się piąć do góry i znowu sideline. Więc to jest po prostu niezgodne z prawdą.
No właśnie. I niektórzy takie rzeczy piszą, a później jeszcze dziwnie jakby komentują, no ale dobra, zostawmy ten temat w takim razie tej płynności, która jednak powoli, ale wzrasta. No i duzi gracze, myślę, też są potrzebni, więc zobaczymy, co z tymi funduszami, o których piszesz. Natomiast na pewno jest tak, że jeszcze odnosząc się do tych haków, no kurczę, jest to, no, póki co, nie wiem, czy to wynika z języka programowania, że go niewiele osób stosunkowo zna, czy po prostu z tego, że jest bardzo solidnym językiem. No i ciężko jest tutaj to cokolwiek jakby znaleźć dziurę w całym, no nie?
Wiesz, ja ostatnio zacząłem programować smart kontrakty w Cardano, bo do tej pory głównie zajmowałem się rzeczami związanymi z off-chainem tak zwanym, nie? A teraz zacząłem się trochę uczyć programowania. No i możliwości jakby wykorzystania, jakby to powiedzieć, exploitów tak zwanych w Cardano jest mniej w stosunku do Ethereum, bo to widzę wyraźnie, ale też, jeżeli oczywiście się źle to napisze, nie ma pokrycia jednostkowego, testów jednostkowych, nie ma takich rzeczy, no to też można wprowadzić dziurę oczywiście. Natomiast po prostu jest większy nacisk na tak zwany formal verification w Cardano, gdzie po prostu te prace teraz może, znaczy te prace postępują teraz, tylko nie jest jakiś taki mega duży nacisk na nie postawione, bo jest jeszcze dużo innych rzeczy do zrobienia, natomiast same smart kontrakty są po prostu w zupełnie inny sposób zaprojektowane, wiesz, dlatego że to jest bardzo trudno do zrozumienia, jak się w to nie wniknie, ale generalnie stan po prostu, wiesz, każdy blockchain ma tak zwanego mempoola, nie? I w tym mempoolu smart kontrakt, znaczy jak transakcja trafi do tego mempoola, to ona może mieć albo stan lokalny, jak to ma miejsce w Cardano, albo stan globalny, jak to ma w Ethereum. I teraz, jeżeli masz stan globalny, jak to masz w Ethereum, jak programujesz ten smart contract, to nie dość, że ty masz jakby ten, no, to jest trudno wyjaśnić, ale generalnie nie dość, że masz tak zwaną mutability, czyli że możesz modyfikować stan w ramach swojego kontraktu, to jeszcze masz do tego dostęp do globalnego stanu Ethereum. Czyli innym, żeby tak uprościć, w tak najprostszy sposób, żeby to wyjaśnić, żeby sprawdzić poprawność smart kontraktu Ethereum, jest o wiele trudniej, dlatego że masz dostęp do ogromnej ilości stanu po prostu, która może być, tak? Więc formalna weryfikacja tego jest bardzo trudna, jeżeli nawet w ogóle nie niemożliwa, ponieważ jest taka ilość permutacji i kombinacji i tak dalej z punktu widzenia matematycznego. Natomiast w Cardano jest stan lokalny. Co to znaczy? To znaczy, że my nie mamy dostępu do wszystkich transakcji na Cardano, które się stały. Na tym polega rewolucja modelu Extended UTXO. My mamy tylko dostęp do stanu tej danej transakcji, inputów i outputów. No i krytycy oczywiście mogą powiedzieć, no tak, ale nie możesz zrobić tylu rzeczy, które robisz na Ethereum. Tak, są pewne ograniczenia, ale nie jest ich wcale aż tak dużo i dowodem na to jest to, że mamy DEXy, że mamy stablecoiny, że mamy, wiesz, lending protokoły i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dużo możesz zrobić w modelu, który jest trochę ograniczony, ale mamy też zalety dzięki temu. Ponieważ mamy prostszy sposób weryfikacji smart kontraktów, mniej jest po prostu kombinacji i permutacji dla mnie jako dewelopera, a poza tym, ponieważ stan jest lokalny, to w momencie, kiedy transakcja się nie uda, wiesz dobrze o tym, prawda, to użytkownik nie zapłaci za tą transakcję. I to jest bardzo duża zaleta protokołu Cardano. Na pewno ludzie, którzy używali Ethereum, praktycznie każdy, ja, ty i tak dalej, mieliśmy sytuację, kiedy musieliśmy zapłacić za transakcje, które się nie udały, prawda? Miałeś pewnie taką sytuację, Nikodemu,
no
nie?
Nie raz. Kilkaset
no.
dolarów, jakby to przeliczyć gdzieś tam, no zależy od notowań, ale była ta strona, pamiętasz, był taki nawet protokół, co miał to wynagrodzić. Kurde, jak to się nazywało? Gas, what the fuck? Gas.wdf, tak to się chyba nazywało. I tam wyszło mi, że tam jakieś chyba 500 czy 1000 dolarów, coś takiego, nie?
No tak, tak. Są też takie pomysły właśnie w tych protokołach opartych o globalnym stanie, jak właśnie Solana, Ethereum i tak dalej, bo większość protokołów większość protokołów nie ma Extended UTXO, to Ergo Blockchain, Cardano ma Extended UTXO i tak dalej, ale większość nie ma, więc są takie pomysły, że jeżeli, żeby zrobić coś takiego, że jeżeli środki zostaną ci pobrane jakby z protokołu, mimo tego, że twoja transakcja się nie udała, żeby ci zwrócić te pieniądze po prostu na twoje konto. Takie są pomysły, ale jakby w praktyce nie widzę, żeby to było realizowane. Nie wiem, czy pamiętasz, Mila Kunis i Ashton Kutcher mieli takiego słynnego dropa podczas, takie kotki wrzucili na NFT. Pamiętasz może?
Tak.
To było o tyle ciekawe, że że wtedy Ethereum było bardzo przeciążone i oni mieli bardzo, bardzo dużo transakcji, się nie udała ludziom, którzy chcieli mieć te NFT, te kotki. I oni jakby manualnie musieli, znaczy musieli, oni manualnie zwrócili ludziom pieniądze za te transakcje, którym się nie udały. Więc oczywiście, że to można zrobić. Wszystko można zrobić. Ale można też zrobić to tak, że po prostu protokół nie pobierze tych środków od ciebie, jeśli ta transakcja się nie udała. Nie? I tak jest w Cardano. Jest jeden wyjątek w Cardano co do tego, że jeżeli, bo mamy tak zwany collateral, nie? Czyli, że pieniądze zostaną od ciebie pobrane, jeśli transakcja się nie uda, jeśli będziesz próbował oszukać protokół. Wtedy ten collateral po prostu zostanie od ciebie pobrany. No. Ale jeżeli ktoś nie oszukuje i nie jest hakerem i nie próbuje dziwnych rzeczy robić na protokole, to nie zostaną pobrane, ten collateral nie zostanie pobrany od niego. Więc w normalnym przypadku jest ok. Można było powiedzieć. No. Bez hakowania, no, innym sobie mówię. Nie wiem, jaki był już początkowy temat, bo trochę poskręcałem, ale.
Nie, spoko. Generalnie wiesz co, rozmawialiśmy, zaczęliśmy od płynności, od Indigo. Słuchaj, ja myślę sobie tak, że może to jest dobry moment, żeby ktoś zadał pytanie, bo być może ktoś chce zabrać, albo niekoniecznie, albo po prostu zabrał głos. Dawno niektórzy nie mieli z tobą, że tak powiem, interakcji na żywo, więc może ktoś by się chciał przywitać, albo po prostu coś od siebie powiedzieć, więc podnoście łapki, ja chętnie udzielę głosu. Może też pojawią się jakieś pytania odnośnie tego, co powiedzieliśmy do tej pory. Mamy tu jeszcze jeden taki temat na tapecie w międzyczasie. Upadek Orbis.
Tak.
Szczerze w ogóle nie wiem, o co chodzi. Jakoś mnie to ominęło, to może powiedz coś na ten temat.
No, mogę powiedzieć. Jest taki protokół, który się nazywa, znaczy, który się nazywał Orbis, i też Ardana była. Pamiętasz Ardanę?
Tak.
Ardana i Orbis były przez tego samego założyciela. I te protokoły razem upadły. Z podobnych powodów, po prostu brak płynności finansowej. Ale o tyle, że Ardana upadła, to mi tak tego nie szkoda, bo oni tam nie robili nic zbyt ciekawego w stosunku do tego, co już zostało na Cardano uruchomione. Ale upadek Orbisa trochę mnie zabolał, bo to był protokół, który chciał pracować nad tak zwanym Validium. Validium to jest po prostu takie rozwiązanie do skalowania na drugiej warstwie, które przydałoby się nam na Cardano w dłuższej perspektywie. No. Hydra to jest jedno, ale Hydra to są te state channels, tak zwane, czyli ale jeśli chodzi o to Validium, nad którym pracowali, to szkoda mi tego, że niestety upadli. No. I mam nadzieję, że ktoś przejmie to. To znaczy, że ktoś się znajdzie, który będzie chciał kontynuować pracę nad tym. Jest to o tyle trudne, że zrobienie Validium to nie jest łatwa rzecz. Tak jak zrobienie, nawet trudniejsze jest niż zrobienie Hydry, nie? Czyli trzeba mieć po prostu jakiś wyspecjalizowany zespół z ludźmi, którzy się na tym znają. I to nie tylko programistów, ale również kryptografów przede wszystkim, bo tam jest trochę teorii, a nawet dużo teorii odnośnie tak zwanych zero knowledge kryptografii. Czyli nie wiem, jak to się tłumaczy na język polski, ale no, nie wiem, jak przetłumaczyć zero knowledge kryptografii.
No, trudno to. No, zero
No.
knowledge to zero wiedzy, tak? No, ale to.
No zero wiedzy, tak, ale tak może tutaj dla użytkowników, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, ja mi się wydaje, że to jest ciekawy temat, co to jest w ogóle zero knowledge kryptografii. To jest taka, można było powiedzieć, to jest dział kryptografii, który zajmuje się o tym, jak przekazać wiedzę, nie przekazując wiedzy. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie. A chodzi o to, że na przykład wyobraźmy sobie, że jeśli ktoś podzieli się twoją datą urodzenia, prawda? No to wiadomo, to jest jasna sprawa. Możesz przekazać swoją datę urodzenia komuś i nie potrzebujemy tutaj żadnej kryptografii. Ale co, jeśli chcielibyśmy przekazać wiedzę bardzo sporadyczną na temat tego, kiedy ty się urodziłeś, jakby udowadniając, że urodziłeś się na przykład w jakimś tam roku, albo ale nie mówiąc w jakim roku po prostu, czy nie ujawniając tych informacji w pełni. I to jest właśnie zero knowledge kryptografii i to kryptografowie i ludzie z blockchaina, czy bardziej ludzie z blockchaina podłapali jako możliwość używania do skalowania po prostu blockchaina. I idea mniej więcej jest taka, że masz, że no zależy, bo roll-upy między Validium się trochę różnią tutaj, ale ogólna idea jest taka, że informacja jest podzielona na dwie części. Są informacje na temat transakcji oraz po prostu sygnatury albo proofs, po prostu jak to się mówi, czyli dowody. I teraz, jeżeli te dowody wrzuci się na layer one, tak? Natomiast sygnatury, znaczy dane na temat transakcji wrzuci się na jakieś rozwiązanie off-chainowe do jakiejś bazy danych, wtedy zwiększa się bezpieczeństwo na rozwiązaniu drugiej warstwy. Bo generalnie sidechainy, tak, to jest taka, mam nadzieję, powszechna wiedza w miarę, jak nie to powiem, mają ten problem, że często nie mają bezpieczeństwa, nie mają bezpieczeństwa pierwszej warstwy, tak? Czyli zależą od ilości validatorów na drugiej warstwie, innym słowem mówiąc. Czyli na przykład, jeżeli my razem, Nikodemie, prowadzimy sidechaina jeszcze z 5-10 osobami, to wiadomo, że on nie będzie miał takiego samego bezpieczeństwa, jak ma pierwsza warstwa. Rozumiesz?
Mhm.
Można zbudować takiego sidechaina, który będzie tak bezpieczny, jak pierwsza warstwa, ale jest to bardzo trudne, ponieważ wymaga ogromnej ilości osób, które będą chciały w przypadku, czy to jest proof of work, czy proof of stake, po prostu zabezpieczać ten sidechain. Rozumiesz? I praktyka pokazuje, czy to patrzysz na poligona, czy to popatrzysz na sidechainy w ramach Cardano, bo mamy takowe, mamy Sheros Lake, mamy Milkomedę i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy co najmniej dwa sidechainy już w tej chwili do Cardano, dzisiaj działające, tak? Jak popatrzysz, no to mają mniejszą ilość validatorów, czyli tych zabezpieczaczy, czy z tej puli, niż to ma podstawowe warstwo, mają mniej kapitału na sobie, nie? Więc powód, dla którego się buduje Validium albo Rollupa, jeden z powodów to jest taki, żeby właśnie uniknąć tego problemu, albo zabezpieczyć się po części przed taką sytuacją, że ty masz środki, wyobraź sobie, na drugiej warstwie, na Milkomedzie, a nagle, rozumiesz, następuje przejęcie sieci Milkomedy w jakiś sposób, ponieważ nie ma takiego samego bezpieczeństwa ta sieć, albo ci walidatorzy dochodzą do wniosku, że przestaną więcej zabezpieczać tą sieć. Oczywiście tak się na razie nie dzieje, ale ja mówię w hipotetycznym przypadku, nie? No to ty możesz te środki stracić. No to jest po prostu tragedia, rozumiesz, tak? Więc my w crypto community ogólnie myślimy nad różnymi rozwiązaniami, jak budować rozwiązania drugiej warstwy, to już paru lat już myślimy, nad tym, żeby użytkownik miał takie samo bezpieczeństwo, jak ma na pierwszej warstwie, albo troszkę jedynie mniejsze, tak? A nie dużo mniejsze, rozumiesz? No i Hydra jest właśnie jednym z tych rozwiązań, Validium jest jednym z tych rozwiązań. Więc to, że upadł Orbis, jest smutne z tego powodu, bo to było jedno z ciekawych rozwiązań do skalowania, które można było wdrożyć do Cardano dzisiaj już teoretycznie, dlatego że protokół Cardano nie potrzeba nic wrzucić jakby do podstawowego protokołu, żeby wspierać Validium. Rozumiesz?
Mhm.
Po prostu dzisiaj protokół jest całkowicie gotowy na to, żeby można było to Validium jakby wrzucić. No i to było trochę taką alternatywą dla sidechainów, nad którym IOG pracuje, które są w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ nie słyszałem w ogóle o czymś takim, żeby ktoś coś podobnego robił. Może Avalanche robi, tak. Avalanche blockchain, kojarzysz takiego blockchain, nie?
Tak, tak, tak.
Oni, mi się wydaje, robią coś podobnego. Czyli idea jest taka, że masz po prostu sidechainy. Pierwszy sidechain, który będzie uruchomiony w ramach tego frameworku IOG, to jest oparty na EVM, czyli Ethereum Virtual Machine, tak? To się nazywa Mamba. Powinien wyjść na jakoś pod koniec miesiąca, jakoś tak. Nie wiem dokładnie, nie chcę obiecywać. Ale niedługo ma wyjść, w pierwszym kwartale. Najprawdopodobniej powinien wyjść, ale mówię, nie chcę obiecywać za dużo. I ten sidechain, znaczy idea frameworku IOG polega na tym, że jeżeli my jako operatorzy stake puli będziemy również zabezpieczali ten sidechain, albo sidechainy, i będzie ta ilość tych ludzi powyżej na przykład 50-60%, nie wiem dokładnie ile to będzie jeszcze, bo to nie muszą być wszyscy, ale musi być powyżej jakiejś ilości procentowej po prostu, tak? Wtedy ten sidechain osiągnie bezpieczeństwo zbliżone, jeśli nie takie same, nie chcę teraz ludzi wprowadzić w błąd tutaj, do pierwszej warstwy. No to już jest, może nie rewolucja, ale to już jest coś niesamowitego, bo to jest dokładnie ten problem, który Validium i rollupy chcą rozwiązać, tylko w inny sposób po prostu rollupy i Validium to rozwiązują, nie? Że rollupy między Validium się różnią jeszcze i tak dalej. Rollupy są generalnie najbardziej bezpieczne, tylko że
Okej, a powiedz mi,
mają.
jaka z tego płynie korzyść dla użytkownika, że będą te rolapy, będą te sidechainy i tak dalej. Po co to w ogóle?
Bardzo dobre pytanie. Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo może ja za bardzo w techniczne szczegóły w ogóle wszedłem. A należałoby w ogóle wyjść od samej idei. No to jedno to już wspomniałem, to jest aspekt bezpieczeństwa, tak? Czyli, że twoje środki na rozwiązanie drugiej warstwy będą miały takie samo bezpieczeństwo lub zbliżone bezpieczeństwo do pierwszej warstwy. No to jest bardzo ważna rzecz, tak? Natomiast druga rzecz jest związana z tak zwanymi wirtualnymi maszynami, bo to i z prędkością przesyłania często, tak? Jeśli masz na przykład hydrę bądź różne rozwiązania innej warstwy, znaczy drugiej warstwy, to po prostu te protokoły są szybsze. O wiele szybsze. Tam można często w tysiącach transakcji na sekundę działać. Przecież, o ile dobrze pamiętam, Milk Comeda ma jakieś 1000 transakcji na sekundę dzisiaj. Ten sidechain dzisiaj na Cardano, który już funkcjonuje. Tak? Hydra to, no to w miliony idzie. No, tak? Jeżeli jest jakaś aplikacja, w tym momencie pracuję w tej chwili nad prototypem aplikacji, zaczynam, który będzie wykorzystywał Hydrę właśnie, no to my tam o wydajności to dużo nie myślimy, bo wiemy, że będziemy mieli teoretycznie bardzo dużą przepustowość. Więc raczej nad innymi rzeczami
Czyli tak
musimy się
naprawdę
głowić.
chodzi o szybkość, no nie? W tych
Tak, tak.
sidechainach. Okej.
Tak, nie, nie, to jest drugi powód, jest jeszcze trzeci powód. Trzeci powód jest taki, że niezależnie jaki blockchain, na jaki popatrzysz, który ma smart kontrakty, czy to będzie Solana, czy to będzie Ethereum, czy to będzie Tezos, Avalanche i tak dalej, to te blockchainy, które na pierwszej warstwie mają smart kontrakty, tak, to zawsze mają jakąś maszynę wirtualną. Nie? Ethereum ma Ethereum Virtual Machine, prawda? Cardano ma Plutus, UPLC po prostu. Untyped Plutus Core. Tezos ma swoją. No, i tak dalej, i tak dalej. Solana też ma swoją. I te maszyny wirtualne są zawsze w jakiś sposób ograniczone. Coś ci dają, ale coś ci zabierają. I jednym z. Albo nie są tak bezpieczne na przykład. No, na przykład Ethereum Virtual Machine ma problemy z bezpieczeństwem. Oni tam pracują na tym, poprawiają to, ale generalnie są pewne luki bezpieczeństwa, powiedzmy. Pewne exploity można robić w oparciu o to, że maszyna wirtualna ma pewne problemy. Chociaż ostatnio muszę przyznać, że poprawiają to znaczy pracują nad Ethereum Virtual Machine. Nadal mają globalny stan. Bo tego nie są w stanie już zmienić. Musieliby zrobić coś takiego jak Cardano, ale pracują nad poprawą tego, co mogą w tym Ethereum Virtual Machine. Ale zmieniam temat. Więc masz różne maszyny wirtualne. I teraz, ponieważ one mają różne możliwości, mają różnych programistów, którzy często umieją programować albo nie umieją programować, wyobraź sobie, że na sidechainie możesz po prostu wrzucić dowolną maszynę wirtualną. Tak? Możesz wrzucić mówię. Słuchaj, my moglibyśmy na przykład zrobić, teoretycznie jest to możliwe, takiego sidechaina w ramach Cardano, na którym byłaby maszyna wirtualna Solany. Wreszcie musiałbyś programować, tak? EVM, bo to już wiadomo, to już mamy i będziemy mieli kolejny EVM, ale moglibyśmy mieć jeszcze więcej tych maszyn wirtualnych po prostu, które mają inne zalety i inne wady, tak? Czyli aplikacje zdecentralizowane, które można by zrobić dla takiej maszyny wirtualnej, będą miały zalety i wady. No, więc to jest trzeci powód, że po prostu przyciągasz więcej programistów, ale również możliwości maszyny wirtualnej są inne wtedy.
Rozumiem. Okej, dobrze, no to fajnie, fajnie to wyjaśniłeś. Być może są jakieś pytania odnośnie tego. Tak czy inaczej już będziemy powolutku lądować. Powiedz mi, Mati, jeszcze na koniec może teraz najbliższy plan akcji, że się tak wyrażę, nad czym teraz aktualnie w Fundacji Cardano pracujesz. Mówisz, że zaczynasz programować troszeczkę.
To znaczy, tak, ja w tej chwili poprawiałem przez jakieś 3 ostatnie tygodnie pracowałem razem z zespołem innym, nie mój, zajmujący się alternatywnym językiem programowania do Cardano, który się nazywa Aiken. Chyba mówiliśmy nawet trochę o tym
tak,
poprzednio.
Mówię o tym.
Tak? Ten język programowania jest w tej chwili na takim etapie pre-alpha i alfę chcemy wyrzucić, Boże, jak to się, nieładnie kolokwialnie, chcemy wydać alfę pod koniec tego miesiąca, pod koniec stycznia, nie wiem, czy to się uda dopełnić tego terminu, ale taki jest przynajmniej plan i pomagałem jakby testować to jako programista, znajdowałem jakieś tam błędy, poprawki do tego i tak dalej, i tak dalej. Przepisałem również jeden ze smart kontraktów na taki słynny smart kontrakt na Cardano. Jak się zaczynasz uczyć Cardano, to jest angielska aukcja. Nie wiem, czy słyszałeś. Aukcja angielska, English Auction. To jest taki jeden z kontraktów, tak? No i przepisałem go na właśnie tego Aikena całkowicie. No i kompiluje się testy, parę testów do niego zrobiłem, chociaż nie tyle, ile powinienem. Więc nad tym pracowałem przez ostatnie 3 tygodnie, ale teraz jakby odkładam to trochę na bok, dlatego że no inną rzecz teraz będę robił. Po prostu te błędy, które znalazłem, no to jest w tej chwili odłożone na bok. Teraz zajmuję się właśnie głosowaniem na Hydrze. Czyli jak w ogóle zrobić protokół głosowania na Hydrze i pomysł, w ogóle możliwości jest bardzo dużo. I teraz trzeba przez te możliwości je przeanalizować, zastanowić się, który design wybierzemy jakby. No. Jest około 6 do 10 designów, a one jeszcze w ramach tych designów jeszcze są różne potem wymagania.
Aha, no to jest ciekawy temat, być może na kolejne nasze spotkanie. Myślę, że będziemy lądować. Mateusz, wielkie
tak,
dzięki.
Tak, można by spokojnie tak. Tylko jeden epizod nakręcić na ten temat, że ja o tych 10 rozwiązaniach głosowania na Hydrze albo w ogóle głosowań na Cardano mógłbym opowiedzieć, bo jest bardzo dużo możliwości, tylko bardzo techniczne to byłoby, epizod bardzo techniczny oczywiście byłby, nie?
No właśnie.
Trzeba byłoby mieć jakąś
Mateusz,
wiedzę o Cardano w ogóle, bo ludzie by się zgubili, prawda?
Tak. No myślę, że tak jakby temat jest ciekawy, myślę, że do poruszenia, jak bardzo technicznie byśmy wchodzili, pewno nie tak bardzo, no bo jednak słuchacze to w większości nie są ani programiści, ani osoby, które gdzieś tam mocno siedzą, powiedzmy, w takich technicznych rzeczach, ale właśnie tym bardziej twoja edukacja, jakby edukacja z twojej strony jest cenna, bo daje też takie spojrzenie głębsze, zrozumienie i też buduje przekonanie, no nie, co do tego, że no jest,
tak.
To, jest to, jest to porządny blockchain, bo te wszystkie niuanse, o których mówisz, te różnice, no to one o tym świadczą, nie? A to o to też chodzi, żeby się utwierdzać i fundamentalnie mieć przekonanie co do tego, że na przykład inwestowanie w Cardano czy budowanie na Cardano ma sens, nie?
Tak, jest to wszystko bardzo skomplikowane i muszę powiedzieć, że tacy przeciętni inwestorzy to w ogóle czasem mnie to nie dziwi, że oni tylko przykład inwestują, nie wiem, w Bitcoina albo Ethereum, bo żeby w ogóle zrozumieć te wszystkie niuanse, te wszystkie zalety, to już trzeba mieć trochę technicznej wiedzy i to jest bardzo trudne. I no.
Zgadza się. Zgadza się. No ale widzisz, są takie podcasty, jesteś ty, więc można słuchać, można researchować. Także nawiązując do tego, podajcie dalej, wyślijcie do swoich znajomych. Oczywiście nagranie wyląduje na Spotify, na innych podcastowych platformach. My was bardzo serdecznie pozdrawiamy i co? I słyszymy się pewno za niedługo na kolejnych spotkaniach z Mateuszem. Także dzięki, Mateusz.
No, miło mi było, dzięki. Hej, hej.
Dzięki, cześć.